To jest cudowny dzień. Wiecie, jak rano wstałem, zobaczyłem to słoneczko. Brakowało nam trochę tego tam w Świnoujściu, może tak z samego rana. Ale tutaj jest tak fajnie, wiecie, jest tak świeżo w niedzielę o poranku. Nie wiem, jak wy rozpoczęliście ten dzień, ale otwarcie okna, spojrzenie na niebo i powiedzenie Bogu, Boże, jak ty cudownie to ułożyłeś. Ten dzień jest piękny dla mnie, bo to jest dzień odpoczynku. Ja lubię odpoczywać, nie wiem jak wy. Może nie jestem tego za bardzo nauczony, bo z charakteru jestem troszkę pracoholikiem. Ale czy to nie wspaniałe jest, kochani, że Bóg ustanawiając dzieje losu i dzieje świata, już na samym początku Biblii zaznaczył, że jest jeden dzień, w którym nawet On odpoczywa. On jest nam naprawdę niesamowicie potrzebny. Czytamy w pierwszej Mojżeszowej, drugi rozdział, trzeci werset. Pobłogosławił on siódmy dzień i poświęcił. Wiecie, w tym słowo poświęcił, w innym tłumaczeniu możemy zobaczyć, że ono wyraża wyróżnił go. Wyróżnił ten dzień spośród wszystkich siedmiu. W nim bowiem sam odpoczął, po tym, czego dokonał w swoim twórczym działaniu. Wyznaczył ten dzień po prostu, abyśmy my mogli swoją uwagę, swoje myśli i swoje siły skupić na nim. Dlaczego to jest jeszcze dobry dzień? Bo to jest kolejny dzień, w którym Bóg, tak jak dzisiaj to śpiewaliśmy, wyrażaliśmy, w którym dzisiaj Bóg okazuje nam swoją łaskę, swoją przychylność w Jezusie, do której przecież ma dostęp każdy człowiek, który uwierzy. Ja nie wiem, czy dzisiaj w swoich myślach i w swoich planach na dzisiejszy dzień zdecydowałeś się odpocząć. Nie wiem, czy zdecydowałeś się ten dzień poświęcić dla Pana Jezusa. Poświęcić dla Pana Jezusa to nie jest tylko i wyłącznie na Nim skupienie swojej uwagi, ale to jest docenienie tych prawd i tych wartości, które w Jezusie były. Spytasz się może dlaczego? Dlatego, abyś mógł z Nim rozmawiać i abyś mógł pośród tych wszystkich okoliczności i rzeczy, które Ciebie otaczają i które do Ciebie docierają, abyś mógł usłyszeć głos Jego, Boga. Przez 6 dni słuchasz różnych rzeczy. Przez 6 dni ocierasz się o różne okoliczności. Poświęć ten jeden dzień na to, aby móc usłyszeć tego, który naprawdę kocha Cię przez całe 7 dni. To jest naprawdę wspaniała decyzja i jeżeli jej dzisiaj jeszcze nie podjąłeś, albo jeżeli zaplanowałeś sobie inaczej ten dzień spędzić, jeszcze możesz podjąć taką decyzję, szanując tych, których masz wokół siebie także. Ten dzień jest jeszcze dobry z jednego powodu. Ja się z tego cieszę. Bo wszystko to, co minęło, nawet to, co było wczoraj, jest już historią. Niczego już nie zmienimy wstecz. Ale to, co możemy zrobić, to akceptując to, co już jest naszą przeszłością, naszą historią, możemy rozpocząć nowy dzień. Możemy wejść w nową przyszłość. Możemy rozpocząć ją dla siebie i dla tych, którzy żyją wokół nas. Kiedy myślę o historii, jakoś szybko kojarzę to z wiadomościami i informacjami, które nas otaczają, które do nas docierają gdzieś tam każdego dnia. Kochani, jesteśmy zalewani wprost wiadomościami. Taki obraz, przywołam go troszkę z kongresu, bo tam też on został gdzieś tam powielony. Wiecie, jesteśmy gotowi czasami wejść na drzewo, na dach albo jechać do innego miasta, jak nie mamy sieci komórkowej albo internetu. Tylko po to, żeby dostać jakąś informację, żeby odczytać to, co do nas przez pewien czas nie dociera. Jesteśmy mocno od tego uzależnieni. Pomyślcie, w historii każdego z was, ile dotarło do was wiadomości i informacji? Ile dotarło do was słów? Jest ktoś w stanie to ogarnąć? Chyba nie. Chyba nie. One dotyczyły was, waszego życia, waszego otoczenia, okoliczności, w których byliście bądź nie byliście. One dotyczyły kraju, świata. One wywoływały w nas różne reakcje. Coś zawsze w nas zostawiały albo po prostu zabierały nam czas. Były radości, kiedy był powód do radości, jeżeli ktoś się urodził, ktoś się pobrał albo ktoś coś wygrał. Były też i smutki, jeżeli ktoś chorował, zmarł, został zraniony lub po prostu coś przegrał. Wiecie, były newsy i fake newsy. Były informacje, które były prawdziwe i były rzeczywistością, i były informacje, które były fałszywe, bo komuś zależało, żebyś ty tą informację dostał, dostała właśnie w określonej treści. Ale niekoniecznie ona była prawdziwa. Zastanawialiście się kiedyś, ile słów wypowiadacie w ciągu doby? Tak mnie to zaintrygowało. Ja też wierzę, że Duch Święty mnie też tak troszkę podprowadzał. Czasami jestem gadułą, a czasami milczę. Do niedawna naukowcy dowodzili, że kobiety wypowiadają 20 tysięcy słów dziennie. Mężczyźni 7. Spodziewałem się tej reakcji właśnie. Ale wiecie, ostatnio, 7 lat temu, jakiś amerykański naukowiec niemieckiego pochodzenia, Matthias Mell, dowiódł, że obie strony wypowiadają równo po około 16 tysięcy słów dziennie. Ja nie mam pojęcia, czy te statystyki by się nie zmieniły, bo nie wiem, czy liczyć te słowa, które wypowiadamy telefonem komórkowym do siebie. Kiedy mąż z żoną siedzi w jednym pokoju i przekazują sobie informacje. SMS. U nas tak nie ma. To tak, żeby nie było, że to u nas, nie? Nie mów jeszcze, Basiu. Okej. Okay. 16 tysięcy słów. Wiecie, jesteśmy bombardowani słowami. I bombardujemy też innych. Ale ja sobie zadałem pytanie, ile z tych wszystkich wiadomości, słów i informacji pamiętacie do dziś? Ile z tych słów, z tych newsów było naprawdę ważnych w waszym życiu? Całym waszym życiu? Ile z nich było prawdziwych, a ile było fałszywych? Czy my mamy tą wiedzę? Wiecie, sam kiedy przygotowywałem się, zadałem sobie sam to pytanie, kiedy zastanawiałem się nad tym, jakie były to słowa, szukałem rodzajów tych słów, stwierdzeń, szukałem gdzieś pamięci. I może powiem tak, wiecie, każdy z nas jest inny. Wy możecie być z troszkę innej gliny niż ja. Możecie mieć zupełnie inne doświadczenia niż ja. Ale kiedy tak to zgłębiłem, to powiem wam, że pomimo milionów informacji i słów, które były do mnie skierowane, nie zapamiętałem ich naprawdę wiele. Dziwne, ale nie zapamiętałem tych wszystkich rzeczy, które usłyszałem kiedyś z radia, później z telewizji, przeczytałem czy zobaczyłem w internecie. Nie zapamiętałem nic z tego. Nic mi się nie wyświetla w moim umyśle. Nic mi się jakby nie przypomina. Poza może tymi, które gdzieś tam medialnie są powtarzane. Pomożecie? Pomożemy, tak? Nie chcę, ale muszę. Wiecie, takie słowa, takie wyrażenia, ale one nie mają jakiegoś znaczenia dla mojego życia. Ale w mojej pamięci zostały dwa rodzaje słów. Dwa rodzaje wiadomości. Po pierwsze, słowa, które mnie naprawdę zraniły. A po drugie, słowa, które mnie naprawdę uratowały. Zajrzyjcie do swojego wnętrza. I zobaczcie. Te pierwsze słowa niestety najczęściej pochodziły z osób bliskich mojemu sercu. Wiecie, jak ktoś obcy, ktoś zewnętrzny albo ktoś chwilowy na mój temat się wypowiadał, niewiele tego pamiętałem. Nie pamiętam nawet tych sytuacji. Wiem, że być może to było, ale nie umiem tego nawet powtórzyć, nie umiem sobie tego przypomnieć. Ale kiedy ktoś z bliskich mi osób wypowiedział jakieś słowa w moim kierunku, które mnie zraniły, one zostały gdzieś bardzo, bardzo głęboko we mnie. I nie chodzi o to, że żyję w nieprzebaczeniu, ale chodzi o to, że one zostały w naszym wnętrzu. Niestety na pewnym etapie mojego życia diabeł umiejętnie posługiwał się tymi właśnie słowami, tymi wspomnieniami. Kiedy chciał mnie zniszczyć, kiedy chciał popsuć mi humor, kiedy chciał popsuć moje myśli o mnie samym, przypominał mi to. Wykorzystywał, manipulował tymi słowami. Czasami przez okoliczności, czasami przez ludzi, czasami przez jakieś porażki, które przeżywałem. To jest perfidna sztuczka diabła. Kiedy sobie uświadamiam sam, ile takich przykrych słów mogłem skierować do drugiego człowieka, a on zachowuje to w pamięci, to jestem po prostu przejęty, co zostawiłem w życiu tych ludzi. Ja dzisiaj stoję tutaj przed Bogiem i proszę Boga, żeby uwolnił mnie z tego obciążenia, a tych ludzi z tych słów. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo kochani, w całym tym nawale informacji, wiadomości i słów, które otrzymujemy, pod którą presją znajdujemy się każdego dnia, ty i całe otoczenie wokół ciebie, każdy człowiek, jest też jedna nadzwyczajna wiadomość, którą nazywamy dobrą nowiną. Z greckiego Ewangelią. Po pierwsze, Bóg jest dobry. Bóg cię kocha i ma wspaniały plan dla twojego życia. Po drugie, człowiek splamiony jest grzechem i przez to oddzielony jest od Boga, dlatego nie może poznać tego cudownego planu Boga dla naszego życia. Po trzecie, to Jezus Chrystus jest jedynym sposobem, abyśmy otrzymali przebaczenie. Przebaczenie za nasze grzechy, aby Bóg mógł być obecny w naszym życiu. I po czwarte, musisz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela. I poznać ten wspaniały plan dla twojego życia, który Bóg dla ciebie przygotował. Kochani, policzyłem 71 słów na 16 tysięcy, które dziennie wypowiadamy. Statystycznie średnio. Cichsze osobowości mogą mówić mniej. 71 słów. Kochani, dobra nowina to była ta druga kategoria słów, której nie umiem zapomnieć. Która, kiedy weszła już do mojego wnętrza, nie potrafię jej ze swojego wnętrza wyprzeć, zapomnieć. Która miała na moje życie kolosalny wpływ. Te słowa dobrej nowiny uratowały moje życie, uratowały moją rodzinę, uratowały moje małżeństwo. One uratowały też wielu z was. 8 razy, przez 8 lat z rzędu, ktoś powiedział do mnie, Bóg cię kocha i ma dla ciebie plan. 8 razy przez 8 lat to ignorowałem. Miałem swój plan. Miałem swoją koncepcję. Wiedziałem, jak chcę być szczęśliwy. Aż doszedłem z moim grzechem do tego miejsca, w którym mogłem powołać się na te słowa, które jakoś dziwnie ciągle we mnie grały, których nie potrafiłem zapomnieć. I jako grzesznik mogłem stanąć przed Bogiem, przed Jezusem, pierwszy raz porozmawiać szczerze z Bogiem, z wiarą. I okazało się, że te słowa mają potężne znaczenie w moim życiu. Ja nie wiem, która z tych prawd była źródłem Twojego nawrócenia, Twojego opamiętania, Twojego duchowego odnowienia, ale każda z nich zmienia życie człowieka. Po pierwsze, Bóg jest naprawdę dobry. Ja wiem, że poza nami, którzy tutaj jesteśmy na sali, jest jeszcze grupa osób, które ogląda nas przez internet albo będzie oglądać przez internet. To są także słowa skierowane do was, kochani. Bóg jest naprawdę dobry. Bóg naprawdę kocha każdego człowieka, którego stworzył. Naprawdę go kocha. Po prostu taka jest jego natura. Bóg ma plan dla każdego swojego stworzenia. Nie stwarza go tylko po to, żeby sobie szedł swoją drogą. On ma ten plan. Po drugie, człowiek w swojej naturze jest grzeszny. Nie możemy być inni, dlatego że dziedziczymy tą naturę od pierwszych ludzi, którzy zgrzeszyli przed Bogiem. Grzech oddziela nas od Boga. Choćbyśmy, nie wiem, jak bardzo próbowali wtargnąć bez nawrócenia, bez opamiętania, to z tym grzechem nie możemy stanąć przed Bogiem. On nie ma możliwości, żeby ingerować i żeby prowadzić nasze życie. On nas oddziela od Boga. Bez Boga nie odczujesz w pełni spełnienia. Nie odczujesz pełni szczęścia. Nie odczujesz pełni radości. Nie odczujesz pełni miłości. Możesz mieć takie symptomy. Możesz mieć takie chwile, w których doświadczysz tych rzeczy, ale nie dotkniesz pełni, bo pełnię może przekazać ci tylko ten, który jest władcą tej pełni, który sam w sobie jest pełnią, który jest źródłem tej pełni. List do Kolosan, 1 rozdział, 18-19 werset. Wyjątkowa informacja. On, zaczyna apostoł Paweł, jest też głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym zmartwychwstałym, aby we wszystkim mieć rangę pierwszeństwa. W nim zamieszkała cała pełnia. O kim mowa? I to jest trzecia prawda. Jest tylko jeden. Jezus Chrystus, Boży Syn, który na krzyżu przyjął karę za grzech, którego sam nie dokonał. To była kara za moje i nasze winy. Zniszczony, zbity, zmarł. Ale śmierć nie mogła zakończyć jego dzieła. Nie mogła. Dlaczego? Bo jest pierwsza prawda. Bóg jest dobry. Bo Bóg jest dobry i Bóg jest miłością. Jest pierwsza prawda, która dotyka nie tylko Jezusa i dotknęła Jezusa, ale dotknie także każdego z nas. Bóg jest dobry i przez swojego Ducha Bóg Ojciec, Stwórca każdego z nas, w miłości i z miłości ożywił Jezusa, który jako pierwszy pokonał śmierć. I Biblia mówi, że przez tego samego Ducha ma moc ożywić też nasze uśmiercone duchowe życie. Każdego z nas. Tych, którzy jesteście tutaj na sali, tych, którzy nigdy Jezusowi nie oddaliście swojego życia. On ma tą moc. Po czwarte, to wiara w Jezusa, właśnie jako Bożego Syna, w Jego dzieła, w Jego dzieło zdejmuje jakby zasłonę. To jest jakby zaćma na naszych oczach, w których nie potrafimy uwierzyć i zaufać Jezusowi. Kiedy to robimy, On jakby zdejmuje tą zaćmę. Nagle pewne rzeczy zaczynają być dla nas widoczne, odczuwalne. Nasza wiara jeszcze bardziej rośnie. Otwiera się nasze życie na Boże Słowo, na Boży Głos, na wszelkie Boże wskazówki. I to pozwala nam wejść na drogę Bożego planu, który dla nas przygotował, na drogę Bożej pełni, która dla nas jest przygotowana, która jest w Chrystusie. Więc bez Niego nie dotkniemy tej sfery. Paweł pisze w tym wersecie także o Kościele. Bo kochani, Kościół to absolutnie nie jest instytucja, jak ją postrzega większość ludzi, którzy żyje wokół nas. Może takie mają doświadczenie, ale Kościół to ciało. To wy, kochani, którzy uwierzyliście w Jezusa. To ciało Chrystusa, jak mówi Biblia, którego On jest głową. Jeżeli Biblia mówi, że Kościół to ciało i my jesteśmy tym ciałem, a On jest głową, to jest wspaniała, cudowna informacja. Ktoś nas może poprowadzić. Dopóki Jezus był na ziemi, głosił Ewangelię, ale powołał właśnie Kościół, aby czynił to, co On czynił, dopóki wszyscy jej nie usłyszą. Ewangelia Marka 16:15, bardzo znany werset. W tym nowym tłumaczeniu, w przekładzie tym najnowszym, idźcie do najdalszych zakątków świata. Jezus to mówi. I głoście tam dobrą nowinę. Wszystkim bez wyjątku. Podoba mi się to tłumaczenie. Nie ma wyjątku. Pytanie, czy to jest naprawdę ważne? Dzisiaj chciałbym przytoczyć kilka wersetów fantastycznego nauczyciela w tej dziedzinie, apostoła Pawła. Jego listy czytamy jako chrześcijanie w wielu różnych kościołach. A tak napisał w liście do Galacjan 1:11. Oznajmiam wam bowiem, bracia, dobra nowina, którą wam głosiłem, nie jest owocem myśli ludzkiej. Wow. To nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać do własnych przekonań, do swojego sposobu rozumienia Boga. A tym bardziej nie chodzi o to, aby przekonać ludzi, że w naszym kościele jest lepiej, jest lepsza atmosfera, jest lepszy klimat czy lepsza duchowość. To są tylko myśli ludzkie, a Boże Słowo mówi, że dobra nowina nie jest owocem ludzkiej myśli. Głoszenie dobrej nowiny to jest kwestia naszego posłuszeństwa i poznania Bożej woli i Bożej mocy. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale, 16-17 werset, czytamy takie słowa. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża. Jest w niej moc Boża, w niej. Dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka. Objawia ona sprawiedliwość Boga pochodzącą z wiary i prowadzącą do wiary, zgodnie ze słowami, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Kochani, w przekazie dobrej nowiny jest Boża moc. Ona nie wypływa z osoby głoszącej dobrą nowinę, ale ze źródła. Ona wypływa bezpośrednio z Boga. My ją wypowiadamy. Człowiek głoszący staje się jakby narzędziem przekazu. Jest po prostu tylko używanym narzędziem. Ja tak samo jestem takim naczyniem, którego Bóg po prostu chce dzisiaj tylko użyć. W tym wersecie czytamy, że dobra nowina objawia Boga i Jego sprawiedliwość. Kochani, Bóg nie potrzebuje naszych ludzkich tłumaczeń i przekonywań. To Bóg objawia. Bóg objawia przez swojego ducha, co potwierdzają nam potem słowa, które możemy przeczytać w Ewangelii Jana 16:8. Nasze ludzkie tłumaczenia tego tematu mogą tylko popsuć klimat i efekt. Dlatego, że niestety my czasami, chcąc poprawić ten efekt, bardziej przekonać, czasami nadajemy ludzki wymiar temu duchowemu przekazowi, temu, co się w duchu dzieje. Dodajemy czasami niepotrzebnych słów. I te słowa później okazuje się, że ludzie konfrontują z naszym życiem i nie wypada to najlepiej. Tymczasem apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 1:5 pisze tak. Podoba mi się niesamowicie to słowo. Gdyż nasza dobra nowina, pisze do kościoła w Tesalonice, dotarła do was nie tylko w słowie, ale także w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Kochani, to słowo siła przekonania, czasami mówi się z wielką siłą przekonywania. To jest słowo pleroforia greckie, które także można przetłumaczyć z absolutnym przeświadczeniem. To słowo trafia do serc ludzi, do życia ludzi z absolutnym przeświadczeniem. Czy tu jest mowa o tym, że ten głoszący przeświadczył, czy zaświadczył i tak ich przekonał, że oni to wszystko uwierzyli? Nie. Pisze, słowo trafia z absolutnym przeświadczeniem. Ewangelia dociera w Bożej mocy, z obecnością Ducha Świętego i nie potrzebuje naszej ludzkiej mądrości, aby przebić wszystkie te mury wewnętrzne człowieka i dokonać absolutnego przeświadczenia o potrzebie życia z Jezusem. Potrzebni są ci, którzy głoszą, którzy posyłają to słowo dalej, tak jak Jezus nas o to prosił. Nie możemy zapomnieć, że Królestwo Boże opiera się na mocy. My próbujemy uruchamiać nasze ludzkie możliwości. Chcemy mieć kontrolę nad tym, jak to się odbywa. To jest naturalne, to jest ludzkie, ale nie możemy zapomnieć o tym, że będąc Bożymi dziećmi, będąc królewskim kapłaństwem, będąc w Bożym Królestwie, Królestwo Boże opiera się na mocy, nie na ludzkim intelekcie. Pierwszy list do Koryntian 4:20. Królestwo bowiem nie jest sprawą słów, lecz mocy. W Bożym Królestwie uwalniana jest Boża moc. On jest jej źródłem i inspiracją. Kiedy my jesteśmy posłuszni Bożej woli, kiedy angażujemy swoją wiarę, to jest niezwykle ważne, kiedy wyznajemy, kim jest Chrystus i kim my w Nim jesteśmy, kiedy wypowiadamy te słowa. Ta moc, jak czytamy, uwalniana jest także podczas głoszenia dobrej nowiny. I to jest, kochani, wspaniała obietnica. Tu nie chodzi o to, żebyście wy byli teraz wszyscy ewangelistami, bo nie każdy ma to namaszczenie typowo do ewangelizacji, ale chodzi o to, żebyście posyłali to słowo. Czy powiedzenie komuś słowa Bóg cię kocha i Bóg ma dla ciebie plan, czy powiedzenie do kogoś słowa Bóg, Jezus przyjdzie do twojego życia i przemieni twoje życie, zaufaj Mu, złóż przed Nim wszelką swoją słabość, czy jest dużym problemem? Kiedy robimy to w posłuszeństwie i w oddaniu, świadomi tego, że w tych słowach jest Boża moc, spokojnie możemy to wypowiedzieć. Dla kogo jest ta nowina? Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy wyraźnie, o kim Pan Jezus mówi. Najpierw dla tych, dla których Jezus przyszedł. Dziękuję Ci, Frank, dzisiaj o tym powiedziałeś. Tak przeczytałeś, tak nieświadomie, świadomie, nieświadomie. Kiedy Jezus odpowiadał Janowi Chrzcicielowi, co się dzieje? Do kogo on przyszedł? Pamiętacie, jak powiedział, nie zdrowi, ale chorzy potrzebują lekarza. Tu nie chodzi tylko o tych chorych cieleśnie, ale o tych chorych w duszy. Czytaliśmy, że dobra nowina jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. Społeczeństwo wokół nas ma problem z faktem, że Bóg jest dobry. Że Bóg kocha, a tym bardziej, że ma plan dla każdego człowieka. Poddani presji informacji, wiadomości, widzimy, ile jest zła, to powoduje w nas emocje. Do tego taka otoczka liturgii i religijności. I zamiast doświadczać dotyku i obecności Boga, ludzie skupiają się na symbolach, na obrzędach, na pewnych sloganach chrześcijańskich i po prostu uważają, że to wszystko już zamyka. To jest to wszystko, co Bóg tutaj na tej ziemi robi. To jest niesamowite kłamstwo. jeden z pastorów na kongresie, polecam zdecydowanie wykłady z kongresu. W wielu dziedzinach mogą uwolnić wasze życie. Jeden z pastorów na kongresie powiedział coś o fake newsach. Mieliśmy taki specjalny wykład o fake newsach. I mówi tak. Wiecie o tym, że diabeł jest kłamcą i oszczercą. Zrobi wszystko, żeby zabić. Jemu naprawdę zależy na tym, żeby powstawały fake newsy na temat twojego życia. Otrzymałeś setki, tysiące fake newsów na swój temat. Na temat swojego powodzenia, na temat swojej tożsamości, na temat swojego planu, na temat tego, kim jesteś i co jest dla ciebie przeznaczone. Setki. On dba o to, żeby przez różne okoliczności, różne twoje doświadczenia, różne osoby, także najbliższe, to do ciebie trafiło. A życie toczy się dalej. I przynosi coraz więcej bólu, coraz więcej wyzwań i coraz więcej konfliktów. Przychodzą kolejne zranienia, słowa. Wiecie, to jest niesamowite, jak słowa potrafią zniszczyć drugiego człowieka. Nawet czasami tutaj w kościele. Akurat masz taką chęć, masz takie pragnienie, masz taką potrzebę, żeby komuś coś powiedzieć. Może nie przemyślisz, że to jest dobre dla ciebie, bo ty o tym wiesz, ale to nie jest dobre dla tej osoby, która musi to usłyszeć dzisiaj. Ona nie musi tego naprawdę usłyszeć. Ale twój język nie potrafi tego opanować. Przychodzą zranienia, nieprzebaczenie, niekontrolowany gniew, zazdrość, wkrada się nieprawda, najpierw malutka, potem jestem od tego uwolniony, także i ja żyję między ludźmi. Przychodzą czasami uzależnienia, nałogi, w końcu rozbite małżeństwa, złamane przysięgi, przymierza, które czasami nawet przed Bogiem zawieramy. Pozostawione dzieci. Lekceważone są coraz ważniejsze wartości, których nigdy nikt nie podważyłby. Lekceważymy. Lekceważymy autorytety i lekceważymy wartości. Kto jest temu wszystkiemu winny? Wiele osób powie, no przecież Bóg, przecież On nad tym wszystkim panuje. Wiele osób nie może sobie z tym poradzić. To nie jest ciężar, który może znieść człowiek. To nie jest walka, bo to jest duchowa walka, którą może pokonać człowiek swoimi ludzkimi sposobami. Może zapomnieć, może sobie to wykreślić, może sobie to częściowo wykasować w swoim umyśle na chwilę. Większość z tych spraw ludzie zachowują w sobie, rośnie ich frustracja i brak zaufania. I pytanie. To wszystko już w człowieku jest. Czy odpowiedzią na ich potrzeby są wiadomości na temat wyboru prezydenta? Na temat tego, co kto kupił? Na temat mody, sportu, dzieci? Na temat koncertów? O tym, że komuś się lepiej, gorzej powodzi? Te nowiny nie zmienią ludzkiego życia. Te informacje może zajmą chwilową myśl. Czasami wzbudzą sympatię, czasami antypatię. Chcę, żebyście mnie też dobrze zrozumieli. To nie są złe rzeczy. Ja funkcjonuję jako człowiek, mam relacje z ludźmi, rozmawiam tak samo z wami i z innymi na wiele, wiele różnych okolicznych naszych życiowych tematów. To nie jest złe. Nie izolujemy się. To jest po prostu życie. Ale wiem jedno. Że nie ci, którzy mi mówili o swoich wycieczkach, o swoich spotkaniach, o swoich zakupach, ani żadne inne opowieści, nie one zmieniły moje życie. nie zmieniły mojego zachowania. Nie uratowały mojego małżeństwa. Wszystko się zmieniło, kiedy wpadło do mojego ucha to banalne słowo. Bóg cię kocha i ma dla ciebie plan. Jezus czeka na twoją odpowiedź. Wszystko się zmieniło. Czy to nie jest banalne? Czy ten, wydaje się, świat nie jest dużo bardziej urodziwy niż tych kilka słów, które możemy wypowiedzieć do życia człowieka? A jednak, jak te słowa zmieniają życie drugiego człowieka? Czy my widzimy, czego ludzie tak naprawdę wokół nas potrzebują? Potrzebują objawienia Bożej mocy, Bożej miłości i Bożej łaski. Potrzebują dobrej nowiny. Chciałbym, żebyśmy powstali i pochylili nasze głowy. Poproszę też zespół. Chciałbym, żebyśmy się pomodlili. Mam jeszcze takie dwa ważne, myślę, elementy podczas dzisiejszej usługi. Chcę powiedzieć tak. Drogi przyjacielu, może jesteś tutaj na sali, a może oglądasz nas przez internet. Nie wiem, co się dzieje w twoim życiu. Może wypluwa z siebie te przysłowiowe flaki, czy twój wysiłek jest bardzo duży, a ty nie widzisz w ogóle żadnych efektów. Może czemuś się poświęcasz i nie widzisz tego, czego się spodziewasz. Może jesteś zraniony, zraniona, a może właśnie stałeś się źródłem zranienia, teraz czy wcześniej. Może chorujesz. Może masz wrażenie, że już nikogo nie obchodzisz. A może z drugiej strony masz duże powodzenie. Może masz wiele, ale nie masz pokoju. I nadal nie masz poczucia spełnienia. Drogi przyjacielu, który gdzieś tam jesteś, może masz nauk. Może uległeś jakiemuś uzależnieniu i jesteś świadomy, może nawet ci to przeszkadza, ale nie masz siły walczyć. Chcę ci powiedzieć, że Jezus, o którym tutaj mówię, to widzi i nadal cię kocha. Takiego, jakim jesteś. On naprawdę jest dobry. On naprawdę jest. On ma moc poprowadzić twoje życie. On zapłacił już za każdy twój błąd, zanim on nastąpił. Ponieważ był przy twoim stworzeniu, on naprawdę cię zna. Widzi każdego dnia. Po prostu zaufaj mu. Uwierz, że to nie jest tylko jakaś religijna formułka. Mój drogi, moja droga, twoja wiara ma teraz znaczenie. Apostoł Paweł kiedyś napisał w jednym z listów: i nam głoszono Ewangelię, jak i tamtym, lecz tamtym nie pomogło słowo, które słyszeli, gdyż nie było powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Więc po prostu, co masz do stracenia? Tam, gdzie jesteś, pochyl swoją głowę. Chcę, żebyś się ze mną pomodlił. Panie Jezu, przychodzę do ciebie taki, jaki jestem. Ty mnie znasz. Widzisz, co się dzieje w moim życiu. Nie chcę już iść sam dalej. Proszę, przyjdź do mojego życia. Odmień moje życie. Ja wierzę, że żyjesz. że jesteś Synem Bożym. Ja wierzę, że zapłaciłeś za moją winę. Pragnę i potrzebuję Twojej łaski i Twojej mocy w moim życiu. Chcę naprawdę należeć do Ciebie. Swoje życie kładę przed Tobą. Jeżeli możesz mnie uratować, uczyń to. Poprowadź moje życie. Uczyń je nowym, tak jak mówi Twoje słowo. Amen. Kochani, nigdy nie przestawajmy mówić o Jezusie. Nigdy nie przestawajmy mówić prawd Ewangelii. Choćby przy tych różnych okolicznościach wydawało nam się to bez sensu. To Bóg sprawia, że słowa dobrej nowiny Ewangelii w mocy uruchamiają się, kiedy człowiek zaczyna wierzyć w swoim sercu. Chcę zrobić jeden gest. Jeden jeszcze akcent taki na naszym nabożeństwie. Czy mogę poprosić jeszcze raz tych braci, którzy usługiwali przy kolekcie? Chcę powiedzieć wam, o co chodzi. Poproszę was tutaj, podejdźcie na chwileczkę. Jeżeli mogę jeszcze. Rysiu, Roman. Chcę wam przekazać karteczki. Przygotowałem to dzisiaj, myślałem o tym. Tak byłem pobudzony. Chcę, abyście na tych karteczkach napisali imiona, a być może stopień pokrewieństwa ludzi, do których chcielibyście, aby dotarła dobra nowina do ich serca, dotarła w mocy. Ja nie wiem, czy byłem człowiekiem pełnym wiary, bo mam ograniczoną ilość tych karteczek, ale możecie wypisać wiele imion, wiele nazwisk. Mam tutaj długopisy i ja poproszę o ten akcent. Poproszę, żebyście wzięli po trochę długopisów, trochę tych kartek, tak podzielili po trójce i rozdajcie tym, którzy potrzebują, którzy chcą napisać swoje imiona. Chciałbym, abyśmy wznieśli naszą modlitwę za te osoby, które napiszecie na tych kartkach. One będą tu, jakby na ołtarzu. Położymy je na tej tacy i będziemy wznosić nasz głos do Boga za tymi ludźmi. Zróbmy to. Poświęćmy tą chwilę. Poświęćmy tą chwilę. Chcę wam w międzyczasie przeczytać jeszcze jeden werset. Podzielcie się. Mamy długopisy, są karteczki. Ja rozumiem, że jest to troszkę zamieszania, ale wierzę, że stać nas na ten akcent. Czy ktoś był u góry? Czy kto jest tam, Jacek? Duchu Święty, prowadź nas teraz. Tych, których z nas przeznaczyłeś, abyśmy walczyli o serce, o ludzi, których Ty kochasz. Proszę, pobudź nas teraz w naszych myślach, w naszym sercu. Możesz to zrobić także i tam, gdzie jesteś, w domu, gdziekolwiek jesteś. Weź jakąkolwiek kartkę, może okładka Twojej książki, którą masz, może gazetę. Jeżeli masz tylko coś do pisania, może nawet na komórce możesz napisać imiona albo stopień pokrewieństwa. Możesz to położyć przed sobą, tam, gdzie jesteś. My to zrobimy tutaj, wspólnie, razem. Czyń to, Duchu Święty. Tak bardzo Ci dziękuję, Boże, za Twoją miłość. Dziękuję Ci za kolejne pokolenie Twojego Kościoła. Za tych, którzy poznają Twoje imię. Jeden werset jeszcze, pierwszy list Koryntian, 9 rozdział, 16-17 werset. Posłuchajcie. Jeżeli możecie jeszcze w międzyczasie do waszych uszu to dojdzie. Paweł pisze tak. To, że opowiadam ludziom dobrą nowinę, nie jest żadną moją zasługą. To po prostu mój obowiązek. Marny byłby mój los, gdybym tego nie robił. Jeśli opowiadałbym ją z własnej woli i dobrej woli, zasługiwałbym na zapłatę. Czyli jest zapłata, jeżeli robimy to po prostu z wolną wolą. Ale ja otrzymałem to zadanie od Pana. chciałbym, żeby, jak już napisaliście, żeby ci, którzy rozdali te karteczki, żeby je zebrali. Zbierzcie je razem. Przepraszam, nie powiedziałem tego może wcześniej. I połóżcie mi ją na tą tacę. Zaraz kończymy. Niech ta muzyka leci w tle. To uwielbienie dla naszego Pana. Panie, niech będzie to miłe teraz przed Twoim obliczem. Niech będzie to miłe, Jezu, przed Twoim obliczem. Pozwól, abyśmy teraz, właśnie teraz, mieli to poczucie miłości, które Ty masz do tych ludzi, którzy są wokół nas. Teraz. Niech ono wzbudzi się w nas, tam głęboko we wnętrzu. Niech przyjdzie też przebaczenie w naszym sercu, tak jak dzisiaj Ciebie o to prosiliśmy. Niech przyjdzie ta Twoja uwalniająca moc, Panie, dla nas i dla nich. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci. Długopisami się nie przejmujcie, jak ktoś sobie zostawi, nic się nie stanie. Mamy ich dużo. Zbierzcie te karteczki, zbierzmy, już wracamy. Boże, dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci. Błogosławię Was, którzy tam przez internet śledzicie ten przebieg. Napisaliście te imiona. Napisaliście te słowa. Możecie je teraz położyć tak przed sobą. Panie Jezu, Ty pamiętasz tą chwilę, kiedy tych czterech przyjaciół przyniosło człowieka, który nikt nic nie mógł powiedzieć. Postawili go przed Twoim obliczem. Jakaż była Twoja miłość, kiedy patrzyłeś w serce tych przyjaciół. A tym bardziej miłość, kiedy patrzyłeś na tego człowieka, który potrzebował pomocy. Panie, dzisiaj wznoszę te karty, te imiona, te osoby, Boże. Może niektórzy z nich nawet patrzą na ten moment, którzy są na tych kartach. Boże, wznoszę do Ciebie nasz głos, nasz z tej społeczności, tutaj z Jastrzębia Zdroju, prosząc, błagając, wołając do Ciebie, Panie, abyś zbawił te osoby, aby dobra nowina przyszła do nich w mocy, w Duchu Świętym i z absolutnym przeświadczeniem prawdy, z absolutnym przekonaniem, Boże mój. Panie, możemy to złożyć przed Tobą. Boże, Ty znasz tych, którzy to dokonają, którzy wypowiedzą te słowa. Wypowiedzą je w taki sposób, że kolejny raz to będzie ugięcie kolan, pochylenie głowy i szczera modlitwa. Panie, błogosławimy te osoby. Panie, modlimy się, aby Twoja krew oczyściła ich życie, Panie. Aby oni mogli należeć do Ciebie, być częścią Twojego Kościoła, Panie. I nie chcemy nigdy na tym poprzestać poza tą chwilą. Panie, zbaw ich. Proszę Ciebie, Boże. I dziękuję Ci. Dziękuję Ci, że z Twojego serca płynie miłość, płynie uwolnienie dla ich życia, Panie. Dziękuję Ci, Królu, bo jesteś Bogiem wiernym i jesteś Bogiem dobrym. Jesteś Królu. Kochani, ja zostawię Tobie te kartki. Gdyby ktoś chciał dorzucić w przyszłym tygodniu, przyjdźcie i przyniesie po prostu kolejne karty. Dorzućcie tutaj. Będziecie spotykać ludzi na swojej drodze. Pomyślcie o tym, a może jego imię tutaj bym wpisał. Chcemy się modlić na naszych nabożeństwach. Niech okres wakacji nie będzie okresem posuchy. Niech będzie okresem, w którym nasz głos będzie w niebie słyszalny. Ale też pamiętajcie, każdy z Was, kto napisał te imię, nie zrzucajcie odpowiedzialności na duszpasterzy, na duchownych. Noście te imiona w swoim wnętrzu. Jeżeli dzisiaj napisałeś to imię, niech będzie ta osoba ważna w Twoich modlitwach przed Bożym obliczem. I pamiętajmy, to są proste słowa. W tym szeregu informacji i wiadomości, które przekazujemy, głośmy Ewangelię. Uwielbimy jeszcze Pana.